Окупувати Харків не вийде. Позиції українських військових в області щодня зміцнюються. За даними Генерального штабу Збройних сил України,
у państwa cały czas telewizor gra.
Так, nawet w tle on praktycznie nie jest nigdy wyłączany. Gdzieś z tyłu głowy jest to, że musimy śledzić, co się dzieje, żeby nie daj Boże nic nie przegapić. To po prostu ten telewizor jest ciągle włączony. Tak samo właśnie jak słyszymy, że przychodzą mi wiadomości na telefon, to są i tak wiadomości z takich różnych mediów społecznościowych, już sobie wyciszyłam, i to, co przychodzi do mnie, to są właśnie wiadomości z pomocą, albo ktoś potrzebuje pomocy, zakwaterowanie, nie wiem, transportu i również z oferowaną pomocą. I ja właśnie jestem takim, można powiedzieć, koordynatorem, gdzie do mnie się zgłaszali i właśnie od tego się zaczęło. To jest właśnie pierwsze nagranie, gdzie już trzy pierwsze samochody dotarły.
Tak, trzy maszyny rozróżnych. Konserwacje, konserwy, zasoby higieny.
Środki higieny.
Salfetki, kaszy, muka, makarony.
Muka, makaron.
Salfetki,
serwetki, chusteczki różne.
Jednorazowy posud.
Naczynia jednorazowe, śpiwory. To właśnie były jeszcze rzeczy nie po segregowane. I tu były wszystkie środki medyczne. I to była właśnie pierwsza partia, taka większa, którą wysłaliśmy. My z Lublina przywieźliśmy na Hosir część. Tam właśnie poznałam się z taką Izą, która też właśnie działała na własną rękę. Część jechała na Kijów, część jechała na Buczę, która właśnie wtedy była bardzo bombardowana i ostrzeliwana. Część jechało na jednostki wojskowe i to też mam wszystkie zdjęcia. I tutaj tak od ręki właśnie napisali mi podziękowanie. Przyjmując pomoc od Was, szczerze dziękujemy za wsparcie ukraińskiego narodu. Moja historia zaczęła się od roku 2013. Ja przyjechałam tutaj na studia. Studiowałam na UMCS-ie, na Wydziale Artystycznym. Jestem z zawodu dyrygentem. Skończyłam studia na Ukrainie i później od razu przyjechałam do Polski. Właśnie przed Majdanem jeszcze zaproponowano mi później pracę w zawodzie. Miałam momenty w swoim życiu, żeby może gdzieś wyjechać dalej i właśnie w roku 2017 na rok pojechałam do Chin. Sam kontrakt jako wokalistka. Ale po roku bycia w Chinach wróciłam z powrotem do Polski, gdzie właśnie dostałam propozycję pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym. No i właśnie jak zaczęłam pracować jako drugi dyrygent w chórze, poznałam tam swojego męża, który był chórzystą tego chóru. No i tak się zakręciło, że jesteśmy rodziną i już sobie na to tak naprawdę nie wyobrażam życia gdzieś indziej. Lublin jest moim domem, mieszkam tutaj przez 9 lat, mam tutaj rodzinę, mam tutaj przyjaciół, wspaniałych ludzi. Lublin też jest takim dość ciepłym i otwartym miastem, gościnnym bardzo. Po prostu kocham Lublin. Tego dnia to raczej nigdy w życiu nie zapomnę i te emocje do tej pory jeszcze nie ucichły we mnie, bo mój czwartek się zaczął o czwartej nad ranem czasu polskiego, gdzie moja siostra wpolowała do nas, do pokoju z histerią i zapłakana i powiedziała mi przez łzy, że zadzwonił do niej jej przyjaciel, który mieszka w Kijowie, że zaczęła się wojna. Zadzwonił, żeby się pożegnać, bo nie wie, czy przeżyję, też był w totalnym szoku. Ja sama dostałam szoku ogromnego, ja nie wiedziałam, jak ja mam się zachować, bo tutaj moja siostra wpadła w histerię totalną. Ja byłam przerażona, bo jeszcze przez sen nie mogłam przetrawić tej informacji normalnie. Pierwsza myśl od razu, która się pojawiła, to uspokoić siostrę i druga od razu dzwonić do rodziców, którzy mieszkają na Ukrainie. Na szczęście u rodziców wszystko było ok, bo oni mieszkają bliżej granicy z polsko-ukraińskiej. Natomiast moja ciocia bezpośrednio w Kijowie i drugi telefon właśnie wykonany był do niej. I ona powiedziała, że oni się obudzili od wybuchów. Ten dzień nie zapomnę nigdy. My byliśmy przerażeni. Poczułam największy strach w swoim życiu i teraz mówię, zbierały mi się łzy. Strach za bliskich ludzi, za rodzinę, za ojczyznę, za to, że ty nie wiesz, co będzie dalej, za to, że nie chcesz, żeby na twoją ziemię przyszedł obcy i mówił ci, jak masz żyć. Jeden wielki strach i przerażenie. Moje rodzice się uparli, oni na wszystkie moje łzy i typy reakcji, czyli najpierw to były łzy, później agresja, później jakieś żarty, że skoro oni nie chcą przyjeżdżać, bo mówią mi, że tam jest bezpiecznie, to zaraz ja przyjadę do nich, skoro tam bezpiecznie. Absolutnie się nie zgodzili przyjechać, powiedzieli, że to jest ich i oni tego nie zmienią, jak przyjdzie im umrzeć, umrą na własnej ziemi, broniąc się, jeśli nie, to Bóg ich uchroni i wyjdzie na dobrze. Moja mama jest w ogóle po prostu bardzo walcząca kobieta i ja oczywiście na początku pytałam się, czy schodzą do tych schronów, jak słyszą syreny, no to najpierw mi mówiła, że oczywiście, ale później oczywiście to wszystko wchodzi w nawyk i się obawiałam, żeby oni się do tych syren tak za bardzo się nie przyzwyczaili i że później to będą na to nie reagować. No i właśnie rozmawiam z mamą któregoś dnia, słyszę w tle wyją syreny, mówię, dobra, to się rozłączamy, bo schodzisz do schronu. A on mówi, a ja nigdzie nie idę, bo ja zupę tu gotuję. Nie? No niby to jest śmieszne, ale to jest przerażające tak naprawdę, bo chcę, niby jest dorosły człowiek, a no ja się za nich martwię. Czasami się zachowują dziecinnie jednak. No moje zmartwienia za rodziny są ogromne, ale ja staram się właśnie je przekierować w tym dobrym kierunku i motywować siebie, budować właśnie siebie dla pomocy. Przeładowuję po prostu tą energię i te zmartwienia w energię dla działania. Po 3 godzinach patrzenia się w ekran i obserwowania tej masakry, ja stwierdziłam, że ja po prostu nie dam rady. Ja nie dam rady siedzieć biernie, można tak powiedzieć, i nic nie robić, tylko patrzeć, jak mój kraj atakują ruscy żołnierzy. Pierwsza taka myśl pozytywna, jeśli można to tak ująć, pojawiła się taka, że ja na pewno chcę coś robić. Na moim profilu na Facebooku napisałam post, że ja chcę pomagać i podejrzewam, że będą setki, jeszcze wtedy ujęłam, że to będą setki uchodźców, a nie miliony. I że jadę tak w ciemno na granicę zobaczyć po prostu, jak sytuacja wygląda na granicy, żeby mieć jakąś, nie wiem, wizję tego, co robić dalej.
Na granicy byliśmy mniej więcej 4 razy. Albo i więcej. Ze względu na to, że ja pracuję od poniedziałku do piątku, to tylko na weekendy mogliśmy jeździć. To było tak, że któregoś dnia pojechaliśmy o 9:00, wróciliśmy chyba o 4:00 nad ranem. Jesteliśmy po prostu w szczerym polu, jeszcze było zimno i każdemu dawaliśmy kanapki, dawaliśmy jakieś tam ubrania, ciuchy, sobie oni też tam wybierali, co ewentualnie chcieli, wodę. No, widok był ciężki, bo to były fale takie ludzi po 40 osób. Raz było tak, że po prostu nikogo nie było. My staliśmy sami sobie, coś tam spożywaliśmy w międzyczasie ciepłego, żeby się po prostu zagrzać. A czasami było tak, że po prostu był natłok taki ludzi, że nie wiadomo było w co, że tak powiem, ręce włożyć. Cały autokar przyjeżdżał, 40 osób i nagle oni wychodzą wszyscy, każdy chce coś tam zjeść, coś się napić, coś na szybko, żeby po prostu dalej jechać. taka wewnętrzna panika ludzi, że nikt nie wie, co ma w tej chwili zrobić, czy zostać tutaj, czy jechać gdzieś dalej, czy zjeść kanapkę, czy nie jeść, czy może poczekać, bo może ktoś inny przyjdzie, może, bo dużo osób też po prostu się bało, że nie wiedziało, co dalej robić, bo wiadomo, część osób zostawiła też.
Nie mieli dokąd jechać na przykład, czy czym dojechać, mieli miejsce zakwaterowania, natomiast nie mieli transportu, więc zgłaszali się do nas, czy mamy jakieś namiary na transport albo namiary na nocleg. I to naprawdę była masakra, przepraszam. Halo? Привет. Konwój życia. Da, wy już tu? Dobra, znaczy ja już spuszczaję się. Все dobre, dziękuję. Właśnie przyjechała do mnie pomoc humanitarna, więc muszę pójść na dół, otworzyć garaż, żeby się u mnie w garażu oni wyładowali to, a ja załatwiam transport jutro, który pojedzie to już na Ukrainę bezpośrednio.
Weź klucze od garażu. Mhm.
To właśnie też z chłopakami się poznaliśmy na granicy. Oni założyli swoją własną taką organizację charytatywną, się nazywa Konwój Życia, także bardzo polecam śledzić na portalach różnych społecznościowych. Bardzo fajni chłopaki, pomagają też, wszystko robią za darmo, z dobroci serca. Polacy, Ukraińcy i Białorusi. Chłopcy, skażecie parę słów? Czy wie?
Poczekaj, stój.
Wziąłeś coś od nich?
Tak.
Gdzie?
Tutaj, bo
to. To poczekaj, bo to trzeba inaczej odstawić. To wszystko to są śpiwory?
Tu około 200 śpiworów jest, jak nie więcej.
Na Charków możesz to odprawić, jeżeli nie ma szansą?
Zaraz nie.
U nas volontier może czas znajdzie jakiegoś, ja tutaj będę znać, proszę.
Ja może pokażę do Kijów.
Ну как? Куда ты довозишь? До
Киев, Буча.
Сейчас куда едешь?
На
Волынь?
Да. На Нововолинск, звідти...
На Нововолинск?
Да.
Если что, если я успею, когда он выезжает?
Сегодня не поеду.
Все, я тогда постараюсь найти тебе... Розмовялись о том, докон поедет этот конвой гуманитарный. Ponieważ część rzeczy, które przekazujemy, byśmy chcieli, żeby bezpośrednio pojechała do Charkowa na wschód. Tam teraz jest dosyć gorąco. No i przekazujemy te rzeczy w części do Charkowa, do Zbrojnych Sił Ukrainy, a w części również do Winnicy. Między innymi na przykład części do kamizelek kuloodpornych tam pojadą. Zresztą pozostałe rzeczy w stylu jakieś rzeczy ciepłe, jakieś buty pojadą do naszych żołnierzy w Charkowie. W większości jesteśmy oczywiście z Ukrainy. Mamy też takich znajomych tutaj. Widzi pan kolegę z Białorusi, który nam pomaga. Mamy również znajomych z Rosji, co jest zaskakujące. Jeździmy czasami sobie pod granicę. Z nimi zresztą odbieramy uchodźców, którzy później są lokowani albo w Warszawie, albo w miastach okolicznych, ale też na całym terenie Polski. Dzisiaj ruszamy na przykład z taką akcją, że wysyłamy tych ludzi do jednego z niemieckich miast, które wyraziło chęć przyjęcia 1000 uchodźców z Ukrainy. Dosyć spora liczba osób. Fajna sprawa. Byliśmy w ciągłym kontakcie, tutaj kilka razy już tutaj do Kasi przyjeżdżaliśmy. Ona jest jednym z organizatorów, co jest ostatnio dosyć trudną rzeczą, żeby przewieźć rzeczy, tą pomoc humanitarną na Ukrainę. No i Kasia jest jedną z takich osób, która taką akcję ogarnia już nie po raz pierwszy. Jest ponoć w kontakcie z władzami samorządu terytorialnego na stronie ukraińskiej, dlatego też jest w stanie coś takiego zorganizować. No i z tego co wiemy, to nie jesteśmy jedynymi takimi wolontariuszami, którzy z nią współpracują. Ona robi naprawdę świetną robotę pod tym kątem. Jak widzicie, tutaj cały magazynek jest zapełniony śpiwórami i innego typu rzeczami, które są ewidentnie niezbędne teraz zarówno dla naszego wojska, jak i dla ludności cywilnej. No nawet tiry tutaj, jak widzicie, przyjeżdżają. No, niesamowita sprawa.
I tu się mieści tir?
Znaczy nie, to właśnie jak się poznaliśmy w różnych organizacjach, to tak samo właśnie z Izą w Chrubieszowie na Hosirze się poznałam i ona dla nas wykombinowała u swoich znajomych, którzy mają swoją firmę transportową, magazyn, który nam właśnie ci ludzie udostępniali za darmo. Większe towary pomocy humanitarnej ja od razu już przekazywałam bezpośrednio na Chrubieszów, no bo wiadomo, tam bliżej granicy to już łatwiej było to przepakować, na przykład przeładować na busy albo podgonić tira ze strony ukraińskiej, niż żeby ten tir się pchał tutaj do mnie na Lublin. Właśnie Tydzień temu, nawet jeszcze tydzień nie minął, wysłaliśmy dwa tiry 20-tonowe, jeden z lekami i pomocą medyczną, a drugi z żywnością i tam różne były rzeczy, ale taka pomoc humanitarna dla cywilów, nie dla żołnierzy, w stronę Charkowa. Dobrze, wse. Co tam u was?
Piętro czwarte.
A no, po której ścierę, bo ja nie chodzę. Нічого не треба, якщо це офіційна організація дала запрос, то він може спокійно їхати, хай не переживає.
Може там керівця, що шукає якогось паперу на СВО, щоб то задекларувати. Я мовлю, як він має прийти з організації дозволення і припустки, то вже не мусить нічого. No widać, ale to mówię, to jest to, co właśnie pan zobaczył dzisiaj, to jest
codzienność.
To jest u nas 24/7, tylko że mówię, może nie trzeba było to odwoływać te wszystkie pomocy humanitarne na dzisiaj, bo ja tak starałam się właśnie mówię, żeby dali mi święty spokój dzisiaj akurat, bo będę dawać, będę zajęta, nie? Natomiast no, ci chłopaki powiedzieli, że no, muszą pilnie zostawić, więc mówię, no dobra, no to przyjeżdżajcie.
Mieliśmy taką sytuację, że ona się budzi tam o 3:00 nad ranem, telefon cały czas wibruje, jak się nie przebudziłem i przyjeżdża taki znajomy, co tam też mówi, słuchaj, przyjadłem ci pomoc humanitarną, tutaj mam też panią, to jest pani Władysława, ona będzie u ciebie mieszkać na chwilę, mówię, no, słuchaj, no on u mnie tutaj 5 osób już mieszka, nie ma gdzie się, leżycznie się jak studenci, jeden koło drugiego praktycznie leżymy, nie ma tego, a dobra, to coś załatwię jeszcze w międzyczasie.
Ale schudź na dół, bo ja jestem u ciebie pod garażem, przywiozłem pomoc humanitarną, 3:20, nie? Przyzwyczaiłem się do tego, że muszę telefon wyłączyć na noc, w sensie dźwięk, bo bez przerwy ktoś dzwonił. No staram się wszystkich swoich właśnie wolontariuszy, którzy ze mną współpracują, uprzedzić, że no ja też jestem człowiekiem i muszę spać w nocy, więc no bardzo proszę o to, żeby nie dzwonić od 1:00 w nocy do 7:00 nad ranem, żeby tych parę godzin trochę odespać, bo też no nie możemy wszystkie siły wydać teraz, bo nie wiadomo ile to będzie trwało, a ja na pewno będę pomagać do tej pory, dopóki będzie to potrzebne dla naszych ludzi i dla naszego kraju. Dla mnie to jest przede wszystkim taką ucieczką trochę od tych myśli o wojnie, od tych wiadomości, ale też dla mnie jest ogromną radością i satysfakcją czuć się potrzebną, bo mimo tych różnych przykrych sytuacji, ja jednak czuję tą ogromną wdzięczność tych wszystkich ludzi i wsparcie jak Polaków i od Ukraińców, to taką ogromną ludzką życzliwość, że jednak robimy dobrą sprawę, możemy komuś pomóc, to jest naprawdę, tego nie kupisz za żadne pieniądze świata, tego uczucia, tych emocji, znalazłam siebie, że tak powiem i czuję, że mogłabym zrobić jeszcze więcej, jakby ktoś, nie wiem, jakbym przeszła jakieś szkolenie po pomocy jako wolontariusz, nie? Bo jednak to wszystko, to jak my działamy, może nie jest do końca idealny, ale jest to wspaniałe uczucie. Naprawdę ja uważam, że każdy człowiek z dobrym sercem i duszą chociaż raz czuł to uczucie takie ciepło wewnętrzne, tą wdzięczność, która idzie od drugiego człowieka i ja chcę nieść tą radość i uspokojenie przede wszystkim tym ludziom, którzy tego potrzebują i też przez to, że mi się to udaje, sama czerpię taką energię pozytywną i dobre emocje z tej pomocy. Wołodia to jest właśnie z mojej rodziny i właśnie on ode mnie odbiera te wszystkie paczki. Ale pierwszy raz ode mnie spod garażu, a zazwyczaj w Krubieszowie żeśmy działali.
Dzień dobry. Panowie po polsku mówicie?
No, trochę
mówię. Jest
prawo.
Ja poruszę.
Nie pijcie obereżno.
Dwa jasika, więc nie pijcie dużo.
Це теж буде роман. Це термобілизна, це і поїде зразу на фронт, потім забираємо. Tylko czeka, aż dojedzie właśnie do Nowowołyńska. Tam już ludzie czekają na sygnał i od razu zawożą na front, bo ojciec tego chłopaka, który przyjechał, to on właśnie jest na froncie i walczy.
Pracowałem w Polsce kierowcą międzynarodowym, ale rzuciłem to wszystko. Wiem, że już jestem niewyjezdny z Ukrainy, bo jestem wojskowo zobowiązany. Stałem jakby bez pracy, to ten czas, co wolny mam, to zajmujemy się z Kasią tymi przywozami. Przywożą tych rzeczy przez granicę, tam sugerujemy to wszystko, tam co na Kijów, co do potrzebujących. Oddajemy to wszystko.
Ale już koledzy na froncie, ktoś pojechał, walczy?
Tak, jest koledzy. Dzisiaj kupowaliśmy im wojskowe rzeczy, bo tyle chcących iść na wojnę, że nie ma. Brakuje obmundurowania wojskowego. Chłopaki tam idą do wojny, takie sportowych. W dresach, tak. Bo to albo ty potem zostaniesz niewolnikiem, jak wszystkie Rosjanie, albo nie ma wyboru. Albo będziesz żył w Ukrainie nadal, budować, albo będziesz niewolnikiem w Rosji.
To 100 lat Rosjanie nie zajadą na Ukrainę, my wszystkie przeciwko tych Rosjan. Вони зомбовані люди, їм навіть маємо якісь родини там в Росії, їм гадаєш, мовиш, що така ситуація, а вони все відвертні мовили, що то у нас НАТО в Україні.
Самі себе стріляли, наприклад.
Так, що, ми, що то нацисти в Україні стріляють по містах, і вони прийшли до України визволити українських людей.
Ще не відомо правда, бо так зомбування там їм не все показуємо в телевізі. Але то німцям 80 лет зашло немцам до той пори стыд за там войны.
В якій он тільки не в крайній полюс, і до Грузії, і до
Чеченії,
і до дуже містам. Ілі він позабирав тієї землі. Навіть в самій Росії пожонтку нема. Там вони так живуть, бідні ті росіяни, і то і хто вже би всі так мішкали.
Он на Україні
не
затримався. Як візьме України, то більше потім ще Литва, чи що там?
Естонія.
Як він мовив, у Росії нема границь.
Myśli pani, że to jest szansa też na jakieś takie zbliżenie Polaków i Ukraińców?
Ja myślę, że ta wojna stała takim zupełnie nowym etapem i pisze naszą historię na nowo. I historia nasza nie była zawsze doskonała, wiadomo. Często też czytałam komentarze na różnych platformach społecznościowych, że Polacy i Ukraińcy nigdy nie będą braćmi przez tą historię, ale odnosząc się od tych słów, w moim odczuciu, że może jeśli nie możemy być braćmi, to na pewno możemy być fajnymi przyjaciółmi. Na pewno. I już jesteśmy tego otwartego serca i tej wyciągniętej ręki, który naród polski dał mojemu narodowi ukraińskiemu. To już jest zapisane w historii na zawsze.